Odgłos noży, widelców roznosił się po sali, bo też wszyscy rzucili się na jedzenie z jakimś nagłym przyspieszeniem. Czy zdążą coś zjeść, zanim ktoś znowu wstanie, żeby wygłosić toast? Lecz mimo, że kelnerzy napełnili ponownie kieliszki, nikogo nie poderwało to do toastu. Nawet nie było słychać, żeby ktoś z kimś zamienił jakieś słowo. Słychać było tylko chrzęst jedzenia, jakby jakiś straszliwy głód wypełzł z żołądków na zewnątrz i kazał się wszystkim najeść na kilka dni naprzód, a może i dalej. Nie jadł tylko jubilat. Nie jadł, nie pił i raczej przysypiał. Widząc to, jego żona szarpnęła go za rękę. Nie śpi.
Nie śpi.
Jak nie śpisz? Oczy ma zamknięte.
Zamknięte, ale co trzeba, widzę.
To zjedz coś. Nałożyć ci?
Kapusty.
Jakiej kapusty?
Mamy mojej.
Zwariowałeś? Obruszyła się. I mówisz, że nie śpisz, a śni ci się kapusta. I nałożyła mu czubaty talerz różności, których nie tknął do końca.
Trudno byłoby powiedzieć, czy ktoś się najadł dosyta, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że przy alkoholu głód rośnie wraz z każdym wbitym kieliszkiem, a kelnerzy raz po raz nalewali pod ten głód, wiedząc z doświadczenia, jak głód podniecić. Wtem podniósł się ktoś wysoki w okularach, kto pewnie uznał, że już za długo nie było toastu, jakby onieśmielony, czy może dla dodania sobie powagi, nie uniósł jednak kieliszka, przesuwając go w bok i rozglądając się po obecnych, jakby czekał, kiedy odłożą noże, widelce i skierują uwagę na niego. Po czym wyjął z kieszeni marynarki plik kartek, zmienił okulary na inne i potykając się początkowo o własne słowa, zaczął czytać. Zajmuje się całe życie literaturą. Usłyszawszy jednak, że ktoś trącił się z kimś kieliszkiem, powtórzył dobitnie: zajmuje się całe życie literaturą. Nie był stary, w średnim wieku zaledwie, więc co mogło znaczyć całe życie? Całe życie trzeba najpierw przeżyć, żeby móc się na nie powoływać. Co prawda człowiek nie wie, czy jego życie, niezależnie ile lat sobie liczy, nie ma się ku końcowi. Przeżyłem swoje, to wiem. Niestety za długie. Co najmniej o ten rok, niż mi przepowiedziała cyganka. Także musiałem w tym ostatnim roku przeżyć je od nowa, od początku do tej chwili, gdy stojąc w uchu igielnym, zastanawiałem się, czy zejść jeszcze ten ostatni raz do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, której już nie było, czy może nie schodzić. I pewnie nie zdecydowałbym się zejść ten schodek niżej, gdybym nie dostrzegł w jego młodych oczach tego błysku szyderstwa z mojej starości. I wtedy laska zadygotała mi w ręku. W oparciu, ciągnął mówca, lecz przerwał, usłyszawszy jakiś zakłócający dźwięk, po czym powtórzył: w oparciu o moje wieloletnie badania doszedłem do smutnego wniosku, że literatura dobiegła kresu i już się tylko powtarza. Nie przypuszczałbym, że dożyję jednak chwili, gdy oto pojawi się kryształowy talent. Tu robię głęboki ukłon w stronę naszego jubilata. I ukłonił się, dotykając niemal głową stołu. A więc talent nieuwikłany w żadne prądy, tendencje, kierunki, programy, teorie i zmieni oblicze literatury, odświeżając ją swoim prostym sercem. Pokaże świat, jakiego nie znamy, bo ten, jaki znamy, każdy widzi. A nas, jego zgromadzonych tu wielbicieli, natchnie optymizmem tak koniecznym do życia. Jako że pesymizm, którym literatura się dotąd karmiła, i to w coraz brutalniejszym wydaniu, zniechęcił już wszystkich. Więc zwracając się z najwyższym szacunkiem do drogiego jubilata, ktoś krzyknął: niech żyje! Chwileczkę, jeszcze nie skończyłem. I widocznie kartki mu się pomieszały z przejęcia wystąpieniem, bo zaczął je przekładać z wierzchu na dół, ze spodu na wierzch. Wymuszona jednak przez niego cisza urwała się nagle, rozległy się znów noże, widelce, wybuchły śmiechy, rozmowy. Proszę jeszcze o cierpliwość, proszę o cierpliwość! Nieomal błagał. Może powiedzielibyście już, co trzeba, towarzysz uczony? Próbował go ratować sekretarz. Nie, 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 nie. Ręce mu się trzęsły od tego przekładania kartek. Nie, nie. Wypijcie, a kartki się znajdą. zachęcał sekretarz.
Nie, nie! Na to zerwał się ktoś i ochrypłym basem zawołał. Szukajcie, a my tymczasem zaśpiewamy jubilatowi 100 lat. Powstać wszyscy!
Rumor się zrobił od tego wstawania, odsuwania krzeseł, zwłaszcza, że niektórzy już mieli w czubie i nie tak łatwo było im się podnieść, wyciągnąć do pionu. Niektórzy potrzebowali sąsiedzkiej pomocy. Inni, co się podźwignęli, to siadali z powrotem, bo trudno było im się utrzymać na stojąco. A gdy wreszcie popłynęło z wszystkich gardeł 100 lat, to nierówne, chrypiące, jakby odarte z melodii. Najgorsze, że co skończyli, to zaczynali od nowa. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, niech mu gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. Wstał jubilat do tych 100 lat z całą rodziną. Gdy jednak zaczęli od początku śpiewać, nie wytrzymał i siadł, a wraz z nim siadła i rodzina. Co prawda uśmiechał się, cały czas się uśmiechał, jakby tym uśmiechem tworząc zaporę między sobą a resztą. Na szczęście śpiew zaczął zamierać. Zostało może 2-3, którzy dalej stali śpiewając, lecz reszta zabrała się do jedzenia. Rzucili się kelnerzy do nalewania opróżnionych kieliszków. Wydawało się, że wreszcie bez przeszkód można będzie się najeść, napić, tym bardziej, że potrawy jakby się napraszały, pobudzały już nie tylko głód, lecz i wyobraźnię. A wyobraźnia i w jedzeniu i w piciu odgrywa niemałą rolę. Wyobraźnią można wyprzedzić, jak się potem będzie opowiadać znajomym, co się jadło i piło, a nawet wspólnie przeżywać, jakby się jadło i piło. Z tym, że w opowieści dużo lepiej smakuje, niż kiedy się jadło i piło. Uroczystość robiła się swobodna, można powiedzieć, rwała się w szwach. Wszyscy ze wszystkimi gadali, przepijali do siebie bez toastów, przesiadali się, dosiadali jeden do drugiego. Niektórzy zdejmowali marynarki, rozwiązywali krawaty, obejmowali się, wychylali bruderszafty. Dostojnie zachowywał się jedynie jubilat i jego rodzina, gdyż nawet sekretarz rozluźnił sobie krawat i odpiął guzik pod szyją u koszuli. Rozmowy stawały się coraz głośniejsze. Przesuwały się z jednej strony stołu na drugą, zbliżały się, przenosiły dalej, rozszczepiały na wiele rozmów. Tu, tam, dalej, bliżej, jak stół długi, wszędzie się przegadywali, gardłowali, bełkotali i wciąż wychylali napełniane sprawnie przez kelnerów kieliszki. Tu się całowali, a tam skakali do siebie, jakby chcieli się pobić, tylko że stół ich dzielił. W końcu jacyś dwaj zaperzeni, czerwoni na twarzach, złapali się za klapy marynarek. Na szczęście inni ich powstrzymali, wieszając się na nich, a poszło im o to, czyje wiersze lepsze. Rozdzielono ich dopiero, gdy ktoś zaproponował, żeby przeczytali po jednym. Nie od razu jednak się zgodzili. Siedli naburmuszeni, wypili i zaczęli jeść. Widocznie musieli ostygnąć. Wtem zerwał się jeden z nich, wyciągnął z kieszeni kartkę, oznajmiając, że przeczyta wiersz, który napisał na cześć jubilata. Wiersz był co prawda o młodości, lecz i jubilat był kiedyś młody. Odezwało się trochę braw, mimo że mizernych. Autor jednak kłaniał się w podzięce na wszystkie strony. Przerwał mu te podziękowania dopiero ten drugi, z którym o mało się nie pobił. Zawołał: przeczytam lepszy wiersz. I zaczął czytać, a właściwie dukał, raz po raz potykając się o słowa, to podnosił głos, to tracił oddech, że miało się wrażenie, jakby wiersz był chromy, kulawy, nienadążający za pewnością autora, że czyta coś niezwykłego. Także trudno było się zorientować, czy wiersz czyta, czy przemówienie. A ktoś nie wytrzymał i krzyknął: schować wiersze! Nie na wiersześmy tu zjechali! Zdrowie żony jubilata! I całą salę tym toastem rozpalił. Ktoś nawet wzniósł zdrowie wszystkich żon. Nie skończył na tym zdrowiu. Jego toast przerodził się w przemówienie o roli żon piszących mężów, z czego płynął wniosek, że gdyby nie żony, mężowie by nie pisali, gdyż żony to natchnienie. Ktoś pijanym półszeptem, a więc dość wyraźnym, wtrącił w jego słowa, że miał 3 żony i wcale mu się lepiej nie pisało. Na co jego sąsiad odpowiedział: może źle wybrałeś, spróbuj z 4., 5., do skutku próbuj. Do skutku to śmierć wcześniej przyjdzie niż natchnienie.
Ale może wstajmy, nie wypada nie wypić zdrowia żon. Wszystkie głowy odchyliły się pod kieliszki, a kelnerzy niemal w biegu ponownie nalali, jako że za żony nie wystarczy po jednym. Od tego momentu niemal każdy już rwał się do jakiegoś toastu i wznosili, co komu przyszło do głowy. Słowa im się nie kleiły, rozpadały się nieraz na sylaby, z trudem wypychali je z ust, mieli najwyraźniej trudności z utrzymaniem się na stojąco, a kieliszki w ich rękach jakby wiatr zawiewał niczym chorągiewki. Wylewało im się z nich, lecz natychmiast przyskakiwał kelner i dopełniał. Czasem wyciągało się z krzeseł dwóch, trzech naraz, w tym końcu, w tamtym, po środku, a nawet siedzący obok siebie, jakby wzrok już takim zmętniał, że się nie dostrzegali. Wygrywał, kto miał silniejszy głos, kto lepiej trzymał się na nogach i pewniej dzierżył kieliszek. Ktoś właśnie z głosem jak dzwon, chociaż pękniętym, pokonując innych, huknął nie tyle toastem, co upomnieniem. Aby żony nasze były z nami szczęśliwe i odwrotnie. Bywa, że alkohol odbiera mowę, lecz bywa i przeciwnie. Milczka przemienia w złotoustego. Takim złotoustym okazał się ten ogłosie pękniętego dzwonu. Mówił i mówił, chociaż nigdy już nie słuchał. Nawet władza ludowa zajęta była rozmową o jakimś plenum, które się odbyło, czy dopiero miało się odbyć, nie dosłyszałem dokładnie. A ten mówił. Ktoś obsunął się z krzesła na podłogę, inni rzucili się mu do pomocy, lecz widocznie tak samo opadli z sił, bo co go unieśli, to im się z powrotem obsuwał na podłogę i dopiero kelnerzy podbiegli i posadzili go na krześle, a tamten mówił. Niektóre głowy jak ścięte opadły na stół, a on mówił. Ktoś nagle zerwał się z krzesła, aż nim zachwiało. Wydawało się, że upadnie, ale pokolebał się w te i w te i ustał. Może miał zamiar przerwać tamtemu, lecz słowa go odeszły i tylko uderzył się pięścią z całej siły w piersi, po czym chrapnął i rozpłakał się, jakby obolała dusza tak nim zatargała. Przy takich okazjach zdarza się, że i obolałe dusze pragną się wyżalić, zwłaszcza gdy słowom nie udaje się nic powiedzieć, a milczenia nie może człowiek znieść. Wniesiono torty.
— To już torty?
— zdziwił się sekretarz. — No patrzcie, jak ten czas leci. Kelnerzy rozstawili te torty na stołach, mniej więcej w równych odstępach, największy stawiając przed jubilatem. Leżał ten tort na wysokiej parterze, a jeszcze miał powsadzane gęsto świeczki, także przesłonił jubilata. Jeden z kelnerów rozpalał te świeczki. Nie udało mi się policzyć, ile tych świeczek było, ale myślę, że jedną za 2 lata powsadzali, bo 80 raczej by się nie zmieściło. Żona jubilata obruszyła się. I jak tu jeść z tymi świeczkami? Musieli do patrzenia postawić, nie do jedzenia. Nigdy żem czegoś takiego nie widziała. Trzeba poczekać, aż się wypalą, wyjaśnił jeden z mężczyzn siedzących przed tym tortem z rodziny. Nie wiem, co to mogło znaczyć, gdy jubilat pogroził palcem temu tortowi.
Oj, ty torcie, czorcie, nie oszukuj, nie oszukuj.
Po czym wyjął z tortu kilka świeczek, zgasił i powiedział do żony:
masz tu wolny kawałek, ukrój sobie. Tobie też ukrajać?
Nie.
A im? Wskazała na rodzinę. Niech sobie powyjmują i pogaszą.
Długo jedzono te torty. Zresztą trudno powiedzieć, że jedzono, bo nie szło to jedzenie. Niektórzy gmerali w nich łyżeczkami, niektórym łyżeczki jakby odmawiały posłuszeństwa i próbowali jeść nożami i widelcami. W pewnej chwili, podciągając krawat pod szyję i zapinając marynarkę na guzik, powstał sekretarz i rzucił gromko do sali. — Wszyscy powstać! Nastąpi teraz uroczysta chwila! Kto miał jeszcze siły, powstał, kto nie miał, przynajmniej próbował. Jedni drugim pomagali, gdyż opornie szło to powstawanie. Tym bardziej, że podsypiających z głowami złożonymi na stołach trzeba było budzić, a nie od razu dawali się przywrócić przytomności. Niektórzy podniesieni dalej spali na stojąco, ze zwieszonymi jakby nieswoimi głowami. Sekretarz cierpliwie czekał, sam również się lekko chwiejąc.
— No dobra, stoimy! — orzekł wreszcie.